Zaczynamy kolejne studium, Księga Ozeasza, czwarty rozdział. Kto chce czytać? Proszę, Robercik.
Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan wnosi skargę przeciwko mieszkańcom tej ziemi, gdyż nie ma prawdy ani żadnego miłosierdzia, ani poznania Boga w ziemi. Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież i cudzołóstwo mnożą się, a morderstwo goni morderstwo. Dlatego ziemia będzie lamentować i marnieje wszystko, co w niej mieszka, wraz z polnymi zwierzętami i ptactwem nieba. Nawet ryby morskie wyginą. Ale niech nikt z nimi się nie spiera, ani ich nie strofuje, bo Twój lud jest jak ci, którzy spierają się z kapłanem. Dlatego upadniesz we dnie, upadnie też wraz z Tobą prorok w nocy. Wyniszczę Twoją matkę. Mój lud ginie z braku poznania. A ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie, ja też Ciebie odrzucę, abyś już nie był dla mnie kapłanem. Skoro zapomniałeś o prawie Twego Boga, ja też zapomnę o Twoich synach. Im bardziej się rozmnożyli, tym więcej grzeszyli przeciwko mnie. Dlatego ich chwałę zamienił w hańbę. Pożerają ofiary za grzech mego ludu i swoją duszą pragną jego nieprawości. I tak samo stanie się z ludem jak z kapłanem, bo ukażę ich za ich drogi i oddam im za ich uczynki. Będą jeść, ale się nie nasycą. Będą uprawiać nierząd, ale się nie pomnożą, bo nie chcą zważać na Pana. Nierząd, wino i moszcz odbierają serce. Mój lud radzi się u swego drewna, a jego kij mu odpowiada, bo duch nierządu wprowadza ich w błąd i uprawiali nierząd, odstępując od swego Boga. Na szczytach gór składają ofiary i na pagórkach palą kadzidło pod dębem, topolą i wiązem, bo ich cień jest dobry. Dlatego wasze córki uprawiają nierząd i wasze kobiety cudzołożą. Nie będę karał waszych córek, gdy uprawiają nierząd, ani waszych kobiet, gdy cudzołożą. Oni sami bowiem odłączą się z nierządnicami i składają ofiary wraz z nierządnicami. A lud, który tego nie rozumie, upadnie. Jeśli ty, Izraelu, uprawiasz nierząd, niech chociaż Juda nie obciąży się winą. Nie idźcie do Gilgal, ani nie wstępujcie do Bet-Awen, ani nie przysięgajcie, jak żyje Pan. Izrael bowiem jest nieujarzmiony, jak narowista jałówka. Zaprawdę Pan będzie ich paść jak jagnię na rozległym miejscu. Efraim związał się z bożkami, zostaw go. Ich napój czyni ich upartymi, nieustannie uprawiają nierząd. Jego obrońcy wstydliwie kochają dary. Pochwyci ich wiatr swoimi skrzydłami i będą zawstydzeni z powodu swoich ofiar.
Dziękuję. Dobrze. Czy w tym rozdziale jest coś nowego, czy powtarza się to, co było w trzech poprzednich? Jest jakaś różnica, czy to proroctwo jest na tyle monotematyczne, że w zasadzie cały czas jest o tym samym mowa? O czym jest ten rozdział? Czy coś nowego tu jest, czy będziemy powtarzać to, co już było?
Mamy grzechy, odstępstwo.
No to już było. Tak. Nic nowego, co więcej.
Nie coś wiem, tutaj nowego. Widzę coś takiego, może to już było. Jak gdyby Bóg już dał przyzwolenie na to, żeby to się wszystko toczyło i brak błogosławieństwa z tym związany. Takie jest jak gdyby.
Ewa Bałazy pisze, odpowiedzialność kapłanów. Też. Ale nie tylko kapłanów. Tu jest pewna kwestia związana właśnie z kapłanami, ale również z całym ludem. No właśnie. O czym jest ten rozdział? Co jest tutaj nowego? Czy widzicie coś nowego? Robert mówi, że Bóg zostawia. No, okej. Może to jest coś nowego w pewnym sensie, ale czy coś jeszcze widzicie? Kto czytał ten rozdział przed studium? Robert. Kto jeszcze? Tak, trzy osoby. Kto jeszcze?
Ja jeszcze mam tylko konsekwencje tego grzechu. Taką ewidentną.
No tak, ale konsekwencje no, tak. też mieliśmy wcześniej, tak. ponieważ pod pewnymi względami to księga bardzo monotematyczna. Natomiast też porusza różne kwestie. W różnych fragmentach pojawiają się pewne elementy, na które można zwrócić uwagę. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na to, co jest zawarte w temacie. Temat lekcji dzisiaj będzie złe rozmowy, złe obyczaje. Z chwały w hańbę, rozprawa. Ponieważ Pan wnosi rozprawę, Pan wnosi oskarżenie. Tak?
No tak.
Bóg jest oskarżycielem i sędzią zarazem. Natomiast podsądnym jest Izrael, północne królestwo, mieszkańcy tego królestwa i też jego przywódcy. Natomiast w czym jest problem? Pewne rzeczy są od siebie zależne. I jeśli pamiętacie historię Izraela, to pamiętacie, co takiego charakterystycznego było na początku funkcjonowania w ogóle Królestwa Północnego, co sprawiło, że Bóg nie był z nich zadowolony. Czy pamiętacie, co to było?
Pan król Jeroboam kazał dwa cielce sporządzić w dwóch miejscowościach.
Tak, ale on kazał już to zrobić. Natomiast to nie jest problem. To jest skutek problemu. Natomiast co było problemem? Czy pamiętacie, co było źródłem problemu? Bo to nie jest źródło problemu, że on sporządził cielce. To było próba rozwiązania po własnej myśli problemu, który mógłby zaistnieć. I ten problem był kluczem, który też tu się pojawia. Pamiętacie, co wcześniej Bóg mówi, że ustanie ofiara, posąg, efod, terafim będą bez króla, bez księcia. To ja wam przypomnę. Kiedy Jeroboam został królem w północnym królestwie, on miał na początku błogosławieństwo Boga. Bóg powiedział, że on będzie królem i jeśli nie odstąpi od Boga, to będzie im się wiodło, będzie dobrze. Natomiast on podjął złą decyzję, ponieważ on przestraszył się, tak sobie wymyślił, że w związku z tym, że świątynia została w Judzie, to z czasem, już pamiętasz? Że z czasem mieszkańcy Królestwa Północnego będą chodzić do Judy na święta i w ten sposób zwiążą się z południem i odejdą. Po prostu będzie problem. Zrobi się problem, ponieważ ludzie nie będą się trzymali tu, a będą przechodzić do południa i w ten sposób może nastąpić migracja, niezadowolenie, tak, że będzie, królestwo będzie miało kłopoty natury religijnej. I w związku z tym on postanowił, że stworzy własną służbę kapłańską, stworzy własne miejsce kultu, ustanowi własnych kapłanów, żeby to, co jest tam, było również i tu. W inny trochę sposób, ale żeby było tu. I stworzył równoległy do tamtego systemu świątynnego, tego, który Bóg nakazał, on stworzył własny system świątynny, tak mówiąc w skrócie. I to był początek upadku, ponieważ to się Bogu nie podobało, ponieważ zostały stworzone właśnie między innymi bożki, system całego tego, ten system bałwochwalczy się rozwijał, eskalował i też za tym szły obyczaje, pewne zachowania, ponieważ to, co ustalono w mowie i w piśmie, tak, to, o czym rozmawiano, przełożyło się też na postępowanie. Czyli zaczęło się od pomysłu, zaczęło się od wyartykułowania pewnych rzeczy, a skończyło się na tym, jaki to przyniosło efekt. I to, co czytamy tutaj, to już jest końcówka tego królestwa i szczyt jego odstępstwa. I to jest problem tego królestwa. Więc jeśli teraz czytamy, zobaczcie, pierwszych cztery wersety, to Pan wnosi skargę przeciwko Izraelowi. Co to jest za skarga?
Nie ma prawdy, ani miłosierdzia, ani poznania Boga w ziemi. I dalej wymienia.
Zaczęli dobrze. Mogło być wszystko dobrze. A w tym momencie Pan wnosi skargę przeciwko Izraelowi, bo jest brak prawdy, brak miłosierdzia i poznania Boga w ich ziemi. A w związku z tym, że nie ma prawdy, miłosierdzia i poznania Boga, czyli czego nie ma? Jak moglibyście jednym słowem zamknąć te trzy rzeczy? Prawda, miłosierdzie, poznanie Boga.
Prawo, zakon.
Prawo. Prawo. Prawo, treść prawa stanowiła o prawdzie, miłosierdziu i poznaniu Boga. I w związku z tym, że nie ma tam prawa, nie jest ono przestrzegane, czyli nie jest ono na ustach i w sercach ludzi, co się dzieje? Zobaczcie dalej.
Mamy owoce tego.
Są tego owoce. Jakie?
Krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójco, kradzież, cudzołóstwo, morderstwo.
Tak, one się mnożą, pisze. Mnożą się, czyli jest ich bardzo dużo. Tak funkcjonuje to królestwo. Na zasadzie przestępstwa. Dlaczego? Bo prawo Boże nie jest tam przestrzegane. Odeszli ludzie od tego. I co w związku z tym się dzieje? Zobaczcie, czy to tylko na ludzi oddziaływuje?
Nie to.
Oddziaływuje na wszystko. Ziemia marnieje, wszystko co na niej żyje, wszędzie słychać lament z powodu niegodziwości ludzkiej, więc postępowanie tych ludzi jest szkodliwe również dla otoczenia, w którym żyją. I co dalej? Zobaczcie w czwartym wersecie. Co tam jest napisane w tym czwartym wersecie właśnie takiego ciekawego? Ale niech nikt z nim się nie ale niech nikt z nimi się nie spiera, ani ich nie strofuje, bo twój lud jak ci, którzy spierają się z kapłanem. Kim był kapłan? Kim powinien być kapłan? Tak, ale kim jeszcze?
Pośrednikiem do Boga.
Kim jeszcze? Stróżem,
stróżem prawa.
Prawa.
Tak.
Stróżem prawa. Jeżeli ktoś przychodzi i sprzecza się z kapłanem, to ma... To jest pewien synonim czegoś.
Jakby podważał prawo.
Dokładnie. Podważanie zasad tego, jakie powinno być. Jeżeli człowiek podważa w swoim sercu, w swoim sumieniu, w swojej myśli to, co jest właściwe, to tak jakby się spierał z Bogiem. I dlatego jest napisane, zostawcie, niech z nikim się nie spiera i nie strofuje ich, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ci ludzie podważają to, co będziesz im mówił.
Są w buncie, gdyby.
Są w buncie, dokładnie. Czyli nawet spór z winnymi nie ma sensu, bo kwestionują prawo, władzę. Czyli w przenośni spierają się z kapłanem.
Czyli można powiedzieć, że argumenty nasze by nie przemawiały do nich, tak?
Argumenty prawdy nie przemawiają, ponieważ prawdy tam nie ma. No. Bardzo często jest tak, że prawda nie jest dogmatem. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że prawda nie jest dogmatem. Czyli nie dochodzi się prawdy takiej, jaka ona jest. Dzisiaj prawdą jest to, co ktoś uważa za prawdę. Mamy trzech ludzi, możemy mieć trzy albo i cztery prawdy. Bo żyjemy w takich czasach. I wtedy też tak było. To nie jest nic nowego pod słońcem. Ci ludzie nie ma u nich prawdy. Oni uważają, że oni postępują dobrze. Dlaczego tak się dzieje? Popatrzcie na pierwszy rozdział. Nawet drastyczne posunięcia Boga prezentowane przez Ozeasza nie odnoszą skutku. Nawet tak przemawiające do wyobraźni rzeczy, jak wzięcie sobie kobiety wszetecznej, cudzołożnej za żonę, ladacznicy, nie oddziaływuje na ludzi już. Dlaczego? Bo tam się wszystko i tak szerzy. To już nie jest postrzegane jako ojejku, a co to się dzieje? Nie, prorok się wpisał w to, co tam się dzieje i tak. I to jest dramat. I dlatego Bóg wnosi skargę. Oskarża Izrael o te wszystkie rzeczy. I teraz zobaczcie, jakie są konsekwencje tego postępowania. Czyli tego, że się odeszło od prawa, tego, że się pozwoliło, żeby przez wieki to prawo zostało odsunięte całkowicie na bok. Te zasady, które Bóg nadał Izraelowi, zostały odsunięte na bok po to, żeby ratować jedność królestwa. Ratować w głowie króla. Ponieważ Bóg powiedział, że tam nie będzie problemów, jeśli będą właśnie trzymać się prawa. I teraz zobaczcie, jakie są konsekwencje. Co dalej w tym rozdziale jest? Zobaczcie od 5 do 10 wersetu. Co się będzie działo? Dlatego upadniesz we dnie, upadnie też wraz z tobą prorok w nocy. Wyniszczę twoją matkę. Co następuje? Co będzie efektem? Co stało się efektem, tak? Upadek całej społeczności, zobaczcie, od najmniejszego do największego. Zarówno zwykłego mieszkańca tej ziemi, jak i tych, którzy są przywódcami. Dlatego wcześniej jest napisane, że nie będzie proroka, nie będzie króla, nie będzie kapłana. To wszystko ustanie. Dalej zobaczcie, co sprawia grzech.
Lud ginie z braku poznania.
Lud ginie z braku poznania, czyli grzech sprawia, że cały lud ginie. Dlaczego? Bo brak mu poznania. A dlaczego brak im poznania?
Bo odrzucili poznanie.
Bo odrzucili poznanie. Jeden chce poznać, chce wiedzieć, żeby trwać, żeby nie popełniać błędów, a drugi nie chce znać tego. Bo jeżeli ktoś chce poznać prawdę, poznać, mieć zrozumienie, to musi najpierw się przyznać do czego? Że nie rozumie. A często jest tak, że ktoś nawet czegoś nie wie, ale ty mu mówisz, a on mówi tak, ja wiem. A co ty wiesz? Co ty takiego wiesz? I to jest właśnie ważne, że człowiek, który może mieć poznanie, jeśli je otrzymuje, to je odrzuca. I taki był efekt właśnie tam. Odrzucili to poznanie. I co się stało? Jaki był efekt tego? Zobaczcie, jak zareagował Bóg.
Też odrzucił.
Odrzucił Izrael jako wybrańca. Mógł ich błogosławić, ale ich nie błogosławił. Co dalej jest napisane? Zobaczcie, jaki był efekt. Zapomnieli o czym?
O prawie.
Boże. Zapomnieli o Bożym prawie i Bóg zapomniał o nim. Czyli tak, oni odrzucili Boże zasady, Bóg powiedział, nie będę wam błogosławił. To nie jest tak, że Bóg o nich zapomniał. To jest przenośnia. To jest pewien figura stylistyczna. Chodzi o to, że Bóg nie błogosławił im, bo nie zapomniał, bo napomina. Faktem to, że Bóg pisze przez proroka Ozeasza te słowa, znaczy, że Bóg nie zapomniał o nich, ale Bóg im nie błogosławi. Nie ma odpowiedzi Bożego błogosławieństwa na ich nieposłuszeństwo. Aczkolwiek wcześniej przeczytaliśmy, że Bóg błogosławił im, a oni nawet nie uznali, że to jest Bóg. Więc zapowiedź jest przyszłych rzeczy. Więc fakt, że funkcjonowali do tego momentu, pomimo napomnień, pomimo kłopotów, pomimo braku urodzaju, pomimo najazdów, to też jest i tak Boże błogosławieństwo, że wcześniej się to nie skończyło. Bo koniec Królestwa Izraela nie następuje w momencie, kiedy oni już się tak zdegradowali, że ktoś po prostu przyszedł, ich zajął. Nie. To Bóg stwierdził, że to jest moment końca. To jest koniec. To Bóg tak stwierdził. To Bóg zakończył istnienie tego królestwa, a nie zakończyło się ono samo.
Ciężko pracowali na ten stan.
Tak, ale to Bóg mimo wszystko podjął decyzję. Bóg przestał ich traktować. Zapomnieli o Bogu i Bóg zapomniał o nim. I co dalej jest napisane, zobaczcie. Im bardziej się rozmnożyli, tym co?
Więcej grzeszyli.
Tak, czyli im lepiej im się powodziło, jak im się dobrze powodziło, to tym bardziej, zamiast zwrócić się do Boga, to oni tym bardziej od Boga odchodzili. I kiedy czytamy inne proroctwo, na przykład proroctwo Jeremiasza, to tam też jest Jeremiasz to zarzuca Izraelowi, że upatrywali błogosławieństwa nie w opiece Bożej, a upatrywali błogosławieństwa w tym, że czczą bożki. Oni w bożkach upatrywali błogosławieństwa, że dlatego im się dobrze powodzi, bo oni uprawiają kult pogański. Kult bożków, które czczą okoliczne ludy. Bóg zamienił co? Zamieni ich chwałę w hańbę, czyli istnienie ich królestwa, to co uważają za chwałę, Bóg zamieni w hańbę. Koniec ich będzie taki, że pójdą do niewoli. Dalej co jest, zobaczcie, jaki jeszcze efekt był. Tak samo stanie się z ludem, jak i z kapłanem, bo ukażę ich za ich drogi i oddam ich za ich uczynki. Służba kapłańska została zbezczeszczona, ponieważ ona nie mogła funkcjonować w takiej formie, w jakiej funkcjonowała. Ponieważ Bóg wyznaczył jeden ród spośród synów Izraela, który mógł pełnić służbę kapłańską. I to byli Lewici. To był ród Lewiego. Natomiast ustanowienie kapłanów w jakikolwiek inny sposób, inną drogą, na innych zasadach, było zbezczeszczeniem tego, co święte. Stworzenie miejsca kultu w innym miejscu, niż powiedział Bóg, było zbezczeszczeniem tego kultu. Stworzenie nowego kultu było zbezczeszczeniem tego, co Bóg nakazał. I teraz ten kult przyczynił się do nieprawości ludu, do pogłębienia się nieprawości. Dlaczego? Bo im większe bałwochwalstwo, tym większy grzech, tym bardziej grzeszne postępowanie, tym mniej zahamowań i tym więcej bezprawia. I teraz co ich czeka? Jakie będą konsekwencje? Zobaczcie. Kara za ich drogi, tak? I zapłata za ich uczynki. Jaka to będzie zapłata?
Będą jeść i się nie nasycą.
I co jeszcze?
Będą uprawiać nierząd, a się nie pomnożą.
Tak. I popatrzcie na rozdział trzeci. Nie, to był... tu wcześniej było, że nie będą mieli satysfakcji, już nie pamiętam w którym to wersecie, nie będą mieli satysfakcji z tego, co będą robić chyba. Czyli ich grzeszne życie nie da im poczucia spełnienia i satysfakcji. Nie będzie ono związane z spokojem. Dlaczego? Bo nie chcą zważać na Pana. Czyli to jest konsekwencja. Czyli najpierw pojawia się pewien zamysł. Zamysł nie jest zgodny z wolą Bożą, aczkolwiek oni wiedzą, że tak jest. Potem, kiedy ten zamysł zostaje wprowadzony w życie, w momencie, kiedy zaczyna się już to kulać, tak, wszystko, to następuje zmiana postępowania. I potem już ta wiedza o tym, co jest właściwe, zaciera się. W miarę jak popadają w grzech, to, co właściwe, zaciera się. I potem już nawet spór nie ma sensu, ponieważ oni już nie znają. Oni w ogóle inaczej wszystko widzą. Inaczej, zupełnie inaczej. To się nie staje od razu. Ale Pan wnosi skargę. Bo to, że oni przestają widzieć, to, że oni mają zupełnie inną percepcję rzeczywistości, tak, to nie zmienia faktu, że to nie jest prawda. Bo nie jest prawdą to, co im się wydaje, tylko prawdą jest to, co mówi Bóg. Prawda jest dogmatem, a nie paradygmatem. Ona się nie zmienia. W miarę jak się zmienia otoczenie, to nagle zmieniają się wartości i prawdy inne są. Nie. To, co mówi Słowo Boże, nie zmienia się przez wieki. I Bóg wnosi skargę przeciwko Izraelowi. I teraz, czy jest nadzieja, zobaczcie, na zmianę, ponieważ w pierwszym rozdziale, jak czytaliśmy, to tam zmiana nastąpi, ale wtedy, kiedy przyjdzie opamiętanie od Boga na Izraela. Bóg zapowiada takie opamiętanie. Natomiast w tym momencie, co się dzieje, zobaczcie, jak te złe ustalenia, te złe rozmowy wpłynęły na złe postępowanie. Mogło być wszystko dobrze, a stoczyli się. Czyli przeszli z chwały w hańbę, ponieważ niewola jest hańbą dla ludzi wolnych.
Degradacja.
Człowiek wolny, kiedy traci wolność, dla niego to jest porażka, to jest nieszczęście. Ponieważ on wie, jak wolność smakuje. A staje się niewolnikiem. Staje się człowiekiem, który został postawiony w miejscu, w którym wcale nie chce być. Przestaje być u siebie. I teraz zobaczcie od wersetu 11 do 19. Popatrzmy na to, co się dzieje wtedy, co się dzieje wśród Izraela. Co im odbiera serce?
Nierząd, wino, moszcz.
Rozwiązłość i pijaństwo odbiera im serce. Rozwiązłość rytualna.
Tak, bo to zaraz jest tym drewnem.
Co jeszcze, zobaczcie, co im zaciemnia rozum?
Że się radzą u innych bogów.
Bałwochwalstwo zaciemnia rozum. Radzenie się doprowadza to wszystko do eskalacji i upadku moralnego. Dlaczego? Dlatego, że oni nie pytają Boga, a pytają bożki. Tak?
Duch nierządu wprowadza ich w błąd.
Duch nierządu wprowadza ich w błąd, ponieważ kult bożków to jest kult związany również z nierządem sakralnym, ale też sam kult bożków jest porównany do nierządu.
Odstępując od swego Boga.
I brak zrozumienia swojej sytuacji doprowadza do upadku, bo oni nie rozumieją już, co się z nimi dzieje. Nie rozumieją zagrożenia. Przestają rozumieć to, co mogliby zrozumieć, gdyby nie trwało to już tak długo. I z powodu grzechu Izrael przestaje kontrolować swoje postępowanie. Zobaczcie, jest przyrównany do młodej jałówki, którą ciężko poskromić, bo ją rozpiera energia. Przestaje kontrolować swoje postępowanie. Ale co sprawia upór? Zobaczcie, oni są uparci. I co sprawia upór? Co jest napisane? Zobaczcie. 17 werset. Zostaw go. Kogo się mówi zostaw go? Używacie czasami tego stwierdzenia zostaw go?
No tak.
Wobec kogo?
Kogoś, kto robi coś złego, ale żeby się naprawić.
Nie chcę słuchać.
Jakby, no, jest oporny na...
Może być zagrożeniem.
No, może być tak. Albo jest oporny na...
Macie taką osobę,
informację.
Na której wam zależy. Raz, drugi, trzeci, zwracacie uwagę.
Tak, jest oporna. Nie chcę.
I każdy wasz argument jest na nie. Ale... Tak? I nie ma na to, co mówicie, nie ma jak gdyby reakcji, że faktycznie muszę to przemyśleć, coś w tym jest, przepraszam, rzeczywiście, no nie, jest obrona, jest postawa obrony, postawa negowania wszystkiego, co mówicie. I zobaczcie, że to, co mówi Bóg, to, co robi prorok, jest negowane. Zawsze jest wytłumaczenie na to. A powodem jest to, że mają zaciemniony umysł. Powodem jest to, że nastąpiła taka degradacja moralności, że oni już nie poczuwają się do winy. I Bóg mówi, zostaw ich. Ponieważ to już niczego nie zmieni. Więc upór sprawia, że nie warto już zwracać im uwagi. Trzeba ich zostawić. I czeka ich tylko wstyd i hańba. Ponieważ człowiek, który nie przyjmuje napomnienia, nie przyjmuje uwagi, czeka go tylko wstyd i hańba. A ten wstyd i hańba to jest skutek jego postępowania. Skutek jego postępowania. Taki czeka koniec. Można było mieć wszystko, w zamian za to nie masz nic. Z wolnego niewolnik. Z chwały w hańbę. A od czego się zaczęło? Od złej rozmowy, która popsuła obyczaje. To miało swoje źródło na samym początku. To jest kolejne spojrzenie na tą samą sprawę. Spojrzenie z perspektywy rozprawy, z perspektywy źródła upadku i tego, czy jest nadzieja na zmianę. Bo oczywiście Bóg zapowiada, że będzie dobrze, ale nie od razu. Bo teraz nie może być dobrze. Wnioski. Czy macie jakieś wnioski na ten temat? Nie zastosowanie, wnioski. Czy zgadzali się oskarżeni z oceną Bożą?
Nie.
Nie, bo gdyby się zgodzili, to musieliby się przyznać. Chciałem się przyznać.
Nawet pisze w 18. Ich napójczyni, ich upartymi, nieustannie uprawiają nierząd.
Rozprawa sądowa wygląda tak. Wyrok i tak zapadnie, choć oskarżony sprzecza się z sędzią.
Tak.
On się sprzecza z sędzią, ale sędzia i tak wyda taki wyrok, jaki jest zgodny z prawem, bo sędzia jest prawem. Z nami była podobnie. Że czasami zaprzeczamy temu, że coś nie tak się stało, nie tak coś zrobiliśmy. W swojej głowie się usprawiedliwimy, ale konsekwencje i tak będą. Jeśli coś zrobiłeś dobrze, będą dobre. Jeśli coś zrobiłeś źle, będą złe. I nieważne, że ty uważasz to za dobre. To nie zmieni sytuacji, nie zmieni tego, co się wydarzy. Jest takie powiedzenie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Tak? Zaczyna się zawsze od rozmowy, a kończy się na działaniu. o jakich rzeczach rozmawiasz, takie będą może prawdopodobnie później twoje działania. Bo za tym pójdzie czyn. Macie jeszcze jakieś wnioski? Na razie ja dałem dwa.
Prawda jest tylko jedna.
No, prawda jest tam, gdzie jest. W Słowie Bożym, tak. Tam mamy prawdę absolutną. Możemy jej nie rozumieć, możemy ją kwestionować, natomiast jest to prawda. Kiedyś już nie raz, nie dwa podawałem ten wniosek, ale tutaj też on ma, przy tej okazji warto go przywołać i przypomnieć. Zło nie stoi w miejscu, eskaluje i prowadzi do katastrofy. To nie jest tak, że coś jest złe, to stoi w miejscu i tylko na tym poprzestanie. Nie. Jeżeli coś jest złe i ktoś prowadza to w czyn, to za tym idą następne rzeczy. Jeżeli kwestionujesz podstawowe zasady, to nawet spór z tobą nie ma sensu. Dyskusja z tobą nie ma sensu. Bo to jest Boże błogosławieństwo. Zobaczyć, w jakim miejscu się jest. Trzeba dostrzec to, że to jest błogosławieństwo. Dostrzec to, w czym się jest, że jest się w ślepym zaułku, w niewłaściwym miejscu, źle się coś rozumie, zrozumienie, dlaczego mam kłopoty w życiu, problemy, skąd są, źródło ich, to jest Boże błogosławieństwo. Jak człowiek nie wie, to pyta. Ale często jest tak, że masz błędne rozeznanie twojej sytuacji. Błędne. Jesteś w błędzie i nie zobaczysz prawdy. Ponieważ nie chcesz jej zobaczyć. I to jest tragiczny stan. Ponieważ koniec, dramat na końcu jest pewny. Taka sytuacja towarzyszyła mieszkańcom Izraela. Tak mówi słowo. Kogo się pyta Izrael? Kogo się pyta? Popatrzcie, oni się pytają tych, którzy nie wiedzą. Czyli pytają się drewna, pytają się kamienia, pytają się tych, którzy nie wiedzą, a Boga się nikt nie pyta. Czyli jak ma być poznanie, skoro pytasz nie tego, co trzeba? No. Co jeszcze? Jeżeli nie chcesz się przyznać do błędu, to błąd i tak się ujawni. Konsekwencje pokażą, czy to było właściwe, czy nie. Możesz mówić, że zrobiłeś wszystko super. A jak zrobiłeś wszystko super, to musi się udać. A skoro się nie udało, no to coś było źle, no. Coś było nie tak. Jest jakiś problem, że nie wyszło. I teraz pytanie, czy potrafisz stwierdzić, potrafisz rozpoznać, co było nie tak. Często jest tak, że wszystko jest w porządku. Plan jest perfekcyjny. W najmniejszych szczegółach jest wszystko ustawione. Nie wyszło. Dlaczego? Bo Boga zabrakło w tym. Zabrakło w tym właśnie tego elementu. Bożego błogosławieństwa. I tak było w Izraelu. Założenie było dobre. Będziemy mieli własne państwo, własną służbę, będziemy niezależni. Problem polegał na tym, że nie było w tym Boga, ponieważ zrobione to zostało wbrew Bożym zasadom. To nic, że wszystko zostało dopięte, postawione, była służba, były miejsca kultu, wszystko było, ale nie tak jak trzeba. Jeżeli ktoś trwa w uporze, to można go tylko zostawić samemu sobie. bo na siłę kogoś przekonywać nie ma sensu. Ponieważ jeśli ktoś jest zabetonowany, to nic do niego nie dotrze. Co ciekawe, nawet Boże Słowo do niego nie dotrze. Zauważcie, że tu, w tych wszystkich działaniach, Bóg pozwala człowiekowi podjąć decyzję. Nie zmusza. Ale od razu zaznacza, dlaczego oni nie przyjmują Bożej decyzji. Dlaczego Bożej woli nie przyjmują. Dlaczego?
Odrzucili poznanie.
Bo odrzucili, bo nie chcą. A mimo tego, że nie chcą, Bóg jeszcze próbuje coś powiedzieć. To są wszystkie moje wnioski, które chciałem wam podać. Te, które są ważne moim zdaniem. To teraz zastosowanie. Z kim rozmawiasz i o czym? Z kim rozmawiasz i o czym? Bo potem te myśli zajmują ci głowę. Nie ma takiej rozmowy, która by nie została w głowie i powiem, człowiek by nie rozpamiętywał jej. Pytanie, o czym ona była i co się działo. Czy jesteś skory do kłótni? Jak często kwestionujemy Boże Słowo? Czy zdarza nam się? Bo wtedy musielibyśmy zweryfikować swoje postępowanie. Jak często się tak dzieje? Czy od razu weryfikujemy, czy nie od razu? Bo jeżeli coś robimy źle i nasze życie duchowe podupada, to znaczy, że kwestionujemy Boże Słowo. Bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy trzymali się Słowa i jednocześnie, żebyśmy robili źle. To nie ma takiej możliwości. W tym, co robimy źle, kwestionujemy Boże Słowo. I teraz jest pytanie, czy my to widzimy? Jak reagujemy, że gdy ktoś nam zwróci uwagę? Czy właśnie w ten sposób, że trwamy w uporze, bo ta kwestia tak bardzo zawładnęła naszym życiem, że nie potrafimy już racjonalnie myśleć w tej kwestii? Czy nie? Czy jestem uparty? Czy jestem uparty? Nie stanowczy, uparty. Czy umiem przyznać się do błędu? I kogo się radzę, gdy mam problemy? Tak naprawdę kogo się radzę? Takie mi przyszły pytania na zastosowanie. Macie jeszcze jakieś pytania na zastosowanie? Jakieś takie rzeczy, które wam się nasuwają? No. No jak nie, to się pomodlimy. I niech Bóg da nam mądrość, żebyśmy mogli widzieć nasze rzeczy w naszym życiu, które są nie tak. Żebyśmy też nie wiedli sporu z Bogiem w tej sprawie. Żeby żadne kwestie, żadne rzeczy z naszego życia nie zasłaniały nam Bożej woli, Bożego planu, Bożej prawdy. Żeby żadne jakieś, w przenośni mówię, bożki nie sprawiały, że nasze serce się oddala od Boga. I to Pan jest łaskawy, On może pokazać.